tylko Tobie, Jezu, nie będzie chwała. Ty, który jesteś zbawieniem naszym, nadzieją naszą, mocą naszą. Ty, który słyszysz, jak krzyczymy, Ty, który słyszysz, jak płaczemy, Ty, który słyszysz każdy ból i troskę i przychodzisz, by zbawiać. Tobie chwała, potężny, dobry Boże, Tobie niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Dzisiaj wracamy do Ewangelii Łukasza. Wtedy Amazjasz, kapłan sprawujący urząd w Betelu, posłał do Jeroboama, króla Izraela, wiadomość takiej treści. Amos spiskuje przeciwko Tobie w samym sercu Izraela. Kraj nie wytrzyma tych wszystkich jego mów, bo Amos rozpowiada, Jeroboam zginie od miecza, a Izrael z całą pewnością opuści swoją ziemię i pójdzie na wygnanie. Amosowi zaś Amazjasz doradził, posłuchaj, jasnowidzu, czym prędzej uchodź do ziemi judzkiej. Tam zarabiaj na siebie, tam sobie prorokuj. W Betelu natomiast już nie prorokuj. Tu bowiem mieści się świątynia królewska i jest to najważniejszy przybytek w królestwie. Amos tak na to odpowiedział Amazjaszowi. Nie jestem ja prorokiem ani uczniem prorockim. Jestem pasterzem bydła i hodowcą sykomor. Pan jednak zabrał mnie od tych stad kóz i owiec i polecił, idź i przekaż proroctwo mojemu ludowi Izraelowi. A teraz posłuchaj słowa Pana. Ty mówisz, nie prorokuj przeciwko Izraelowi i przestań bredzić przeciw domowi Izaaka. Dlatego tak mówi Pan. Twoja żona będzie uprawiać w mieście nierząd, a twoi synowie i twoje córki padną od miecza. Twoją ziemię rozdzielą na części sznurem mierniczym, a ty sam umrzesz w ziemi nieczystej. Natomiast Izrael na pewno opuści swą ziemię i pójdzie na wygnanie. W tym czasie przybyli do niego jacyś faryzeusze, i ostrzegli go, czym prędzej stąd uciekaj, gdyż Herod chce cię zabić. Wtedy Jezus odpowiedział, idźcie i przekażcie temu lisowi. Oto wypędzam demony i uzdrawiam dzisiaj i jutro, a trzeciego dnia kończę. Lecz muszę dziś, jutro i pojutrze być w drodze, gdyż jest nie do pomyślenia, aby prorok zginął poza Jerozolimą. Jerozolimo, Jerozolimo, która zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy zostali do ciebie posłani. Tyle razy chciałem zgromadzić Twoje dzieci, jak kwoka swe pisklęta pod skrzydła, lecz nie chcieliście. Oto przyjdzie Wam zostawić Wasz dom. Zapowiadam Wam też, że nie zobaczycie mnie aż do chwili, gdy powiecie, błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana. Kolejne spotkanie Jezusa z faryzeuszami. Dla przypomnienia, chwilę wcześniej opowiedział im przypowieść o Panu domu, który nie pamięta, z jakiej ziemi do niego przyszli. Jeszcze chwilę wcześniej uwolnił kobietę związaną przez szatana i podał dwa przykłady na to, jak królestwo ma się rozprzestrzeniać przez zakwaszenie, tak i przez sianie. I wcześniej mamy o Bożym sądzie, o granicach Bożej cierpliwości, bo w tym właśnie czasie przyszli do niego jacyś faryzeusze. W czasie, w którym Jezus mówi trudne słowa do tej kasty religijnej, w trakcie, w którym Jezus mówi trudne słowa do Izraela, w czasie, w którym Jezus mówi trudne słowa, można było w skrócie powiedzieć, do wszystkich tych, którzy się czuli w takim dobrym miejscu i uprzywilejowanym miejscu. I przyszli do Niego, ostrzegli Go. Ostrzegli Go przed tym, żeby uciekał, bo Herod chce Mu zrobić krzywdę, bo wiedział wcześniej, że Jan już został ścięty, więc rzeczywiście prawdą było, że Herod mógł chcieć Jezusowi zrobić krzywdę. Problem w tym, że nie do końca chcieli go tak naprawdę ostrzec. Pod pozorem ostrzegania tak naprawdę chcieli go wepchnąć w pułapkę, w miejsce, gdzie w ich mniemaniu, że jego poczucie bezpieczeństwa wynika między innymi z tego, że ludzie, którzy byli wtedy dotknięci jego właśnie uzdrawianiem, wyrzucaniem demonów, mieli wiarę, widzieli w nim co najmniej proroka, a może i powoli już Mesjasza, że ci ludzie staną w jego obronie i nie będą mogli mu nic zrobić, bo będzie miał pomoc ludu, tak? Bo wstawią się za nim. Więc chcieli go wywlec właśnie w stronę, tak jak Jezus później mówi, właśnie do Jerozolimy. Do Jerozolimy, do miejsca, w którym już sadyceusze rządzili. Oni mieli tam dużo do powiedzenia. Nie byłoby tych wszystkich ludzi z tych wiosek, tych biednych ludzi, do których głosił, do których uzdrawiał, którym głosił Królestwo Niebieskie, którzy byli jego jakby poplecznikami, którzy mogliby w ich mniemaniu, mówię ciągle faryzeuszy, jakby zabezpieczyć przed jakimś pojmaniem go. Natomiast jakby wyszedł z tej strony pod pretekstem strachu, no mieli taki plan. Jezus od razu bardzo jasno mówi, idźcie i przekażcie temu lisowi. Czyli jakby wiedział, że to jest jakaś intryga, że to jest pod pozorem prawdy. Herod pewnie dogadał się, albo faryzeusze z Herodem i wymyślili taki plan, tak, żeby Jezusa wywlec. Więc Jezus bardzo jasno komunikuje dokładnie to, co im się nie podoba. Dokładnie to, co oni wiedzą, że On robi i to, co im się nie podoba, że On to potrafi robić, a oni nie potrafią. To, że coś rzeczywiście albo ktoś w imieniu kogoś większego Jezus to robi, że to udaje mu się robić rzeczy, których w Izraelu nie było już od długiego, długiego czasu. Że robi rzeczy, które stoją na przekór pojmowanej ówcześnie, jak należy żyć z Bogiem, czy jaki Bóg jest, bo już minęło mnóstwo lat, wiele pokoleń, które słyszało czy widziało cuda, które mógł robić prorok. I to jest pierwszy od długiego czasu, mówiliśmy sobie też, jak Bóg milczał z ich perspektywy. Więc pewne rzeczy się ustabilizowały i On mówi prosto w twarz. Wypędzam demony, uzdrawiam chorych i robię to, aż skończę. Jak skończę, to wtedy będzie dopiero koniec. Ale dzisiaj jeszcze muszę iść, muszę być w drodze i sam im mówi, tak, idę w stronę Jerozolimy i tu jest duży sarkazm, bo nie godzi się, żeby Jerozolima straciła swoją reputację zabijania proroków. Jerozolima to było właśnie takie miejsce. To było takie miejsce, gdzie większość proroków ginęła. To znaczy mówi tak sarkastycznie, że nie godzi się, żeby nagle moja osoba spowodowała, że Jerozolima straci tą reputację. Że tyle pracowała na nią, tyle lat, tylu proroków tam zginęło, tylu zostało tam zamknięte usta na zawsze z perspektywy systemu, który był podważany, że nie godzi się, żebym ja tu zmieniał coś. Więc spokojnie, idę w stronę Jerozolimy, aż skończę. Nie do pomyślenia jest, żeby prorok zginął poza Jerozolimą. I dalej zwraca się w stronę Jerozolimy i mówi, Jerozolimo, Jerozolimo, która zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy zostali do Ciebie posłani. Tyle razy chciałem zgromadzić Twoje dzieci jak kwoka swe pisklęta po skrzydła, lecz nie chcieliście. I to jest ciekawe, bo Jezus jakby tu jeszcze nie był w Jerozolimie. A mówi trochę jak nie Jezus, Bóg człowiek chodzący po ziemi, tylko mówi bardziej jak, zauważcie, Bóg Ojciec, który przez wieki próbował być z Izraelem i gromadził ich i nawracał ich i ciągnął ich do siebie i karał ich i znowu jakby miał tą relację. Mówi z perspektywy dłuższej relacji, która jak wiemy była trudna i mówi wiele razy już próbowałem was gromadzić i teraz Jerozolimo, Jerozolimo, która zabijesz proroków i kamienujesz, zrobisz to, jaka jest twoja reputacja. Odrzucisz tego, który przychodzi w imię Pańskie. No on już to doskonale wie i z takim żalem i smutkiem mówi właśnie, że nie chcieliście. Nie chcieliście przyjąć i teraz też nie będziecie chcieć przyjąć. Bo taka jest natura ludzka, że, i to nam trochę to pokazuje, że kiedy istnieje pewien system, który sobie działa dobrze i przychodzi ktoś, kto ten system podważa, to rzeczywiście trudnością jest rozeznać, czy to jest, tak jak w przypadku Amosa, zdrajca, który niemalże dokłada jako fałszywy prorok jeszcze ciężaru do prób ustabilizowania, czy jakby takiego życia, które mieli i sobie w nim żyli. Czy jest to rzeczywiście Boży głos, który mówi rzecz trudną, rzecz bolesną, jeśli się wydarzy, ale potrzebną, żeby można było iść dalej. Mówi zdanie, oto przybyłem, przyjdzie wam zostawić wasz dom i wiemy, stało się to i zapowiadam wam też, że nie zobaczycie. I te słowo, bo jeszcze zanim, wiecie, kiedy my robimy to, co mamy robić jako wierzący. To, co robił Jezus, do czego był powołany, powiedział, muszę jeszcze dziś, jutro, a trzeciego dnia skończę. Jeszcze jest pewien czas, są pewne rzeczy, które muszę zrobić. Więc kiedy wierzący ludzie w jakimkolwiek miejscu na świecie robią rzeczy, które muszą zrobić, które dał im Bóg, żeby zrobić, to bardzo często władza, jakakolwiek by ona nie była, w różnych krajach, przygląda się i zastanawia się, czy to jest coś, co będzie podważać status quo, czy to jest coś, co może wspomagać ten status, który mamy, tą stabilizację, którą sobie. I tak samo tam akurat to często było połączone w Izraelu władza taka no, państwowa z władzą teologiczną, powiedzmy, czy teokracja tak zwana. Ale weźmy sobie taki przykład, który odbył się w Calgary. Pewnego pastora, który zaczął, niektórzy go znacie, który zaczął usługiwać bezdomnym. Kiedy się nawrócił, poczuł w sercu, że to jest jego pole misyjne, chciał chodzić, chciał nieść nadzieję o Jezusie ludziom, którzy nadziei już żadnej ludzkiej nie mają. I zaczął to robić pod tymi mostami, spotykać się z nimi, głosić im Ewangelię. To jest Polak. I oni zaczęli się nawracać. Jak zaczęli się nawracać, a że wcześniej był biznesmenem, więc miał smykałkę, okazuje się, że zaczął oddawać im pracę, zaczął budować domy, które oni sobie sami budowali, a ci ludzie, doświadczeni Bogiem tak naprawdę i Ewangelią, która przyszła do tych, o których już wszyscy chcieli zapomnieć, zaczęli to rozpowiadać, zaczęli głosić swoim przyjaciołom, znajomym spod tych mostów czy tych rynsztoków. I tych ludzi zaczęło być coraz więcej, coraz więcej i coraz więcej. Tak dużo, że status takiego pięknego miasta dla pięknych, uśmiechniętych, majętnych, wesołych ludzi zaczął być lekko nadruszony. Nagle ci, którzy byli schowani, wywlekli z tych nur i okazuje się, że ich jest bardzo, bardzo, bardzo dużo i że miasto od wielu, wielu, wielu lat absolutnie nic z nimi nie zamierzała zrobić. Dopóki problem nie istniał, nie był widoczny dla oka, bo istniał tak oczywiście, że istniał, ale dopóki nie był widoczny dla oka, to status władzy, podejrzewam, która była zadowolona i wyborcy byli zadowoleni, jak wszystko się ma, był bezpieczny. Kiedy zostało to wywleczone, na początku, w pierwszej odruchu, władza bardzo wspierała te działania. Mówi, super, sprawa, no zresztą czemu się dziwić? Robi to coś, co myśmy mieli robić, robi to za darmo, robi to dobrze, wprowadza tych ludzi w normalność, nie chce za to pieniędzy, nic za to nie chce, niech robi. Czemu mu zabraniać? Natomiast w momencie, kiedy przekroczył jakąś liczbę ludzi, którzy się gromadzili na tych ulicznych nabożeństwach, ludzi nie jak z filmów, czy ze zdjęć z Instagramów, czy z Facebooków, pięknie uśmiechniętych, tylko ludzi, owszem uśmiechniętych, ale brudnych, ludzi widać z jakiego miejsca i w jakim stanie żyli, w narkotykach, w alkoholizmie. Ludzi, którzy przychodzili do Jezusa szukać zbawienia, szukać nadziei, nagle ten widok zagrażał temu statusowi, który przez lata sobie wypracowali. Zagrażał wizerunkowi, zagrażał ich bytności. I zaczęli z nim walczyć do tego stopnia, że się dowiedziałem też w przerwie, że nawróceni gangsterzy ochraniali tego pastora przed innymi gangsterami nienawróconymi, którzy byli najęci przez jakiś tam oficjeli, żeby usunąć problem, który tak bardzo wywlekał ich postawę względem to przecież też ich obywateli. I te rzeczy się działy i dokładnie tu mamy tu podobną sytuację, bo jest moment, w którym powoli coraz bardziej ci, którzy trzymali pewien system, którzy korzystali z pewnego systemu, którzy obrócili go na swoją korzyść, przestali mieć złudzenia, że to, co robi Jezus, uderza bezpośrednio w to, co oni wypracowali. Że to, co głosi, uderza i konfrontuje i obnaża niemoc tego, co oni głosili. Że nagle ta władza trzymania ludzi w pewnym myśleniu o Bogu i w pewnej relacji z Nim, nagle to im się wymyka spod kontroli, ponieważ no, nawet nie wiedzą, jak mają z tym zawalczyć. Chodzi taki jeden stolarz, powiedzmy, i wywraca ich system do góry nogami. Podobnie jak ten Amos, który sam o sobie mówi, ja hodowałem kozy i owce i co poradzę, że przyszedł do mnie Bóg z takim słowem? Co ja poradzę, że wam się ono nie podoba? Ja jestem odpowiedzialny za to, żeby przekazać to, co od Pana otrzymałem. A co wy z tym robicie, to jest jakby wasza rzecz. Jego przyszli do niego, idź sobie gdzie indziej, proszę bardzo, wyprowadź się, tam sobie zarabiaj, tam sobie prorokuj. My nie chcemy mieć z tobą nic wspólnego. Chcieli zamknąć ten głos. I ta historia powtarza się, Jezus o tym mówi, że Jerozolima słynie z tego, że kiedy przychodził ktoś w Bożym imieniu głosić słowo, oni go kamienowali albo zabijali, zamykali mu usta, bo nie chcieli słyszeć tego, co ma do powiedzenia. I wiemy też, jaka konsekwencja na Jerozolimę i tutaj też wyprorokowane rozproszenie po całym świecie, że to wszystko nastąpiło. I mówi do nich, oto przyjdzie wam zostawić wasz dom. Zapowiadam wam też, że nie zobaczycie mnie aż do chwili, gdy powiecie błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana. I tutaj te zobaczycie, to jakby jest taki zwrot, który Żydzi też używali do tego, że skosztujecie, przeżyjecie, będziecie mogli korzystać, tak jakby odczujecie. Taki zwrot, który mówi, że zobaczycie dni Mesjasza, tak? Jest często był powtarzany, czyli że będziecie cieszyć się, rozkoszować tym wszystkim, co Mesjasz dla was przygotował. Że zobaczyć dni, zobaczyć Mesjasza znaczy nie tylko zobaczyć go, o to on, ale skorzystać ze wszystkiego, co on przyniósł w pełni. Że to jest ta obietnica, na którą oni czekali. I on im mówi, nie zobaczycie, nie skosztujecie, nie przeżyjecie, nie będziecie mogli czerpać z tego, co Bóg dla was przygotował w Mesjaszu, dopóki nie powiecie, błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana. I ten tekst, błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana, on jest z psalmu 118. I musimy tu zrobić małą dygresję, to co mówiłem na początku, o tym, jak Żydzi dawno, dawno temu rapowali. Tak sobie wyobrażam, że tak to mogło trochę wyglądać. Taki antyczny rap będziemy dzisiaj praktykować. Bo rzecz miała się tak, to jest dygresja kulturalno-artystyczna, ale potrzebna nam, przeżyjemy. Oni wtedy mieli coś takiego, że recytowali psalmy i między innymi różne modlitwy. I to ten psalm to jest końcówka tak zwanego Wielkiego Halemu. Wielki Hal, można znaleźć to w internetach, jest różnie wykonywany. Dzisiaj nawet na jazzowo znalazłem, natomiast wtedy wykonywali to w ten sposób, że czytali od 113 do 118 psalmu i starszy synagogi jakiś recytował, jakiś rabin. Ale jak nie było rabina i wszyscy, i zasada była taka, że trzeba wykonać każdy swoją część, czyli jeden recytuje i teraz, żeby nie przedłużać, że ciągle będziemy powtarzać, bo jak zobaczycie, to jest dużo wersów do powtarzania, to uzgodnione zostało, że wystarczy słyszeć. Jak słyszysz to, co ja recytuję, na przykład, to błogosławieństwo, które jest w tym fragmencie, spływa na ciebie. Taka była zasada. Czyli tak jak ten fragment mówi, dziękuję ci za część Halemu, właśnie 118 psalm. Dziękuję ci za twą odpowiedź, że stałeś się mym wybawieniem. To jeśli usłyszałeś i zrozumiałeś, to spływa to na ciebie. Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Sam Pan tak postanowił i uznaliśmy to za wspaniale. Jak usłyszałeś, wszyscy usłyszeli, spływało to na ciebie. I tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli mieli taki warunek, że jeśli ten psalm, jeśli ten halem miałby być wykonany w domu przez kobietę, albo przez młodzieńca, albo przez kogoś nieuprawionego, żeby być gospodarzem danej grupy czy społeczności, no to nie miał takiego, powiedzmy, autorytetu czy takiej władzy, żeby to błogosławieństwo spłynęło na ciebie od samego słuchania. Tak mówię o tym, co Żydzi wierzyli wtedy. Więc trzeba było powtarzać. Ale znowu, żeby nie powtarzać wszystkiego, to uzgodnili, że wystarczy, że powtórzysz pierwszą część i to powiesz halleluja. Będzie szybciej i sprawniej. I ja tu widzę taki pierwowzór rapu. Bo tak dzisiaj jest, jak ktoś ogląda, tylko trzeba mikrofon inaczej wziąć. Ktoś w filmach widzieliście, że jeden mówi, nawet był tutaj Jonathan Blank, mówił tak, ja coś zaśpiewam, a wy powiecie halleluja, tak? Było to. I dokładnie oni to wykonali i teraz to chciałbym razem wykonać. Więc zasada była taka, że czy oni powtarzali pierwszą część, a drugą mówiło się tylko alleluja, tak? Czyli ja przeczytam dwie, powtórzycie pierwszą i powiemy razem alleluja. Ci, co byli na pierwszym, ekipa wie, więc będzie tutaj pierwszy rząd pomagał. Dziękuję ci za twą odpowiedź, że stałeś się mym wybawieniem. Dokładnie tak. Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Alleluja, ale wszyscy razem, ten sektor w ogóle nie rapuje. Sam Pan tak postanowił, uznaliśmy to za wspaniałe. Oto dzień, do którego Pan doprowadził, świętujmy go z wielkim weselem. Alleluja. A Pan racz, o Panie racz zbawić, Panie racz poszczęścić. Błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana. O właśnie. Skucha. Ja specjalnie tak. Koniec na razie rap. Ale prawda, że to taki był... Tylko ja to widzę znowu chyba. Nieważne. To jest ten fragment, który jest no przepiękny. Panie racz zbawić, Panie racz poszczęścić. Każdy Żyd, każdy normalny człowiek, to wspaniale, chciałby, żeby to zadziałało, żeby to błogosławieństwo zadziałało. I później jest 26 werset, dokładnie ten, który tutaj jest cytowany. Brzmi, błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana, błogosławiony, błogosławimy wam z domu Pana. To powinienem doczytać. I zostałoby powiedziane, że pierwsze, błogosławiony ten, który przychodzi z imieniem Pana, alleluja. I okazuje się, że tutaj uznali rabini, że żeby to przeczytać, w ten sposób nie można, że tylko powtórzymy część, że żeby to spłynęło na jakby błogosławieństwo, czyli tak trochę magicznie, żeby to zadziałało, to trzeba zrobić tak, że pierwszą część wypowie, że ja bym powiedział wtedy błogosławiony ten, a wtedy jedni, ci, co słuchają, odpowiadają, który przychodzi w imieniu Pana. Natomiast ówcześnie, kiedy Jezus to mówił, krążyły zresztą, no jakby wiele tego jest, tak zwane midrasze. I midrasze to są, był midrasz Tillum dokładnie, który był wtedy popularny. To są sposoby, jakie Żydzi, rabini nauczali tych, którzy nie potrafili czytać, poprzez, tak jak Jezus, trochę historyjki, przypowieści. I w tych historyjkach, które obrazywały jakąś prawdę Bożą, uczyli, jak należy pewne rzeczy też wypowiadać, modlić się. Takie było narzędzie, bardzo dobre. I oni w tych historyjkach, w tym midraszu Tillum, pominęli werset, który przychodzi w imieniu Pana. Czyli bardzo było popularne wtedy, że cytowanie tej modlitwy, czy tego błogosławieństwa omijało w ogóle Boga, bo mówiło błogosławiony ten i lud odpowiadał błogosławimy wam z domu Pana. Czyli prowadzący chóru, czy prowadzący synagogi, ten religijny jakby autorytet, mówił błogosławiony ten i otrzymywał błogosławieństwo, błogosławimy wam z domu Pana. Czyli zapomniał, w cudzysłowie, wyłączył z tej w ogóle relacji jego jako odpowiedzialnego za dom swój, za synagogę, jakby tak i tak ci rabini, faryzeusze wtedy nauczali. Jakby wycinają to miejsce, że Bóg jest tym, znaczy, że błogosławieństwo spływa od tego, który przychodzi w imieniu Pana. Że Bóg jest tym, który jest inicjatorem i tym, który to błogosławieństwo sprowadza. Patrząc już tak w ogóle magiczno, kabalistycznie, jeśli oni tak, bo takie były też wtedy ruchy i tendencje, że de facto można było powiedzieć, że oni to błogosławieństwo zagarniali. Czyli wymuszali w ten sposób, że mówili błogosławiony ten, a ludzie ich błogosławili i to błogosławieństwo było zagarnione nawet nie dla ludu, ale dla tych, którzy mieli tę możliwość to prowadzić. Błogosławimy wam z domu Pana. I kiedy widzimy teraz cały ten dialog, bo to jest oczywiście zacytowane prawidłowo, ale kiedy widzimy cały ten dialog, że Jezus, no, może nawet nie przekomarza się, ale bardzo mocno konfrontuje ich, spójrzcie na to z tej strony, tak, tak, nie godzi się, ja wiem, nie godzi się, żeby prorok zginął poza Jerozolimą. Wiecie, to jest taki lekki sarkazm, to jest taki już, ja bym tak odpowiedział, jakbym był na kogoś bardzo zły i bardzo rozgoryczony z jednocześnie pełną świadomością, że mówię do kogoś, kto źle robi. I później dalej mówi, Jerozolimo, Jerozolimo, tyle razy próbowałem, ale ty kamienujesz ten głos, który przychodzi w imieniu Pana. Ty zamykasz usta temu, który przychodzi w imieniu Pana i przez wieki tak było i znowu to zrobisz i przyjdzie na ciebie konsekwencja i mówię ci, Jerozolimo, nie zobaczysz Mesjasza, nie będziesz mogła korzystać z tego, co ma Mesjasz dla ciebie, dopóki nie powiesz prawidłowo, błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana. Innymi słowy, jeśli się zwracał do przywódców religijnych, to mówił im, dopóki nie przestaniecie przekłamywać Bożego Słowa i dopóki nie zrozumiecie, że Boże Słowo i Boże błogosławieństwo nie jest dla was i jakby ludzie nie są dla was, żeby służyć, tylko cały ten mechanizm, o którym Jezus mówi, ma być odwrotnie, to my mamy służyć ludziom, to wy mieliście służyć tym ludziom, od których czerpiecie błogosławieństwo, nawet waszym magicznym myśleniu, że ono spływa tylko na was, jak ułożycie w ten sposób te wersety, że nie godzi się i nie ma mowy, żebyście zobaczyli i kosztowali z tego, jaki jest mesjasz, dopóki nie przestaniecie przekłamywać tego. Dopóki wasze serce, wasza postawa nie będzie taka, jaka miała być na początku, że wy w imieniu Pana możecie przyjść i błogosławić lud, do którego będziecie przemawiać, który będziecie nauczać, który będziecie paść. I ciekawą rzeczą jest, że ten nawet Amos był takim typowym, zwykłym pasterzem. Bóg go powołuje, żeby powiedział coś trudnego, coś w tamtych czasach, tam w ogóle wszystko jest trudne, co o nim mówi. Ale to jest to miejsce, co oni postanawiają z nim zrobić. Dokładnie ten sam mechanizm. Jeśli głos Pana, jeśli ten, który przychodzi w imieniu Pana, podważa status systemu, w którym jesteśmy, to naturalną reakcją jest bronienie tego systemu. Jezus mówi, dopóki ten system będziesz bronił, w sobie samym nawet, to tak długo nie będziesz kosztował tego, co Mesjasz ma dla ciebie. I to był komunikat do przywódców religijnych wtedy. Jak to mamy odnieść do nas teraz? Kiedy myślę sobie o tym po kolei, patrząc jeszcze te pierwsze części. Po pierwsze, naprawdę możemy dziękować Bogu za to, że ktokolwiek, nawet ktokolwiek by nie wygrał z tych wszystkich ludzi, którzy brali udział w wyborach, się dostali. Myślę, że spokojnie każdy z nas dalej mógłby głosić Ewangelię. Myślę, że spokojnie nikt nie żyłby w zagrożeniu, że jakiś tam Herod, czy jakiś tam prezydent, nie wiem, jakiegoś miasta, czy jakiś polityk, czy ktokolwiek może tarnąć się na twoje życie, żeby zabronić ci głosić Ewangelię. Więc dopóki robisz to, co Bóg chce, żeby robić, a wierzę, że każdemu dał zadanie i cel i misję do wykonania, dopóki jesteś w stanie powiedzieć, że robię to, co Bóg chce, żebym robił, czy to jest wypędzanie demonów, czy głoszenie, czy pomaganie, czy praca z ubogimi, czy cokolwiek, czym się zajmujesz, jeśli masz tą świadomość, że wykonujesz to, do czego Bóg cię powołał, to żadna władza nie będzie ci groźna. A nawet, bo kilka kartek dalej jest, jak Jezus mówi o prześladowaniach, które mieli przenosić, będą was zamykać w więzieniach, mówi, i będą brać was na przesłuchania, a to wykorzystajcie, żeby zaświadczyć. I dokładnie tak żyli apostołowie. Ale do czasu, kiedy możemy robić to, do czego Bóg nas powołał, dziękujmy Bogu za cokolwiek mamy, bo to nie jest nasz świat i tutaj nigdy do końca nie będzie dobrze. Niebo jest to, do czego czekamy i za czym wzdychamy. Druga rzecz jest taka, że ta cała sytuacja pokazuje, że naszą naturą jest być tak trochę na nie. Że kiedy mamy tą tendencję i chcemy, to myślę, że jest normalne, ustabilizować swoje życie. Tak? Taka jest, jak się nawracamy, to chcemy, żeby w końcu było dobrze i żeby było stabilnie. I tak samo jest w myśleniu o Bogu. Nawracamy się do czegoś, doświadczamy mocy pewnych zasad duchowych, czy fragmentów, czy po prostu samego Boga i układamy to sobie w głowie. Jaki ten Bóg jest? Jak on działa? Co on może zrobić? A czego nie może? A na co ja mogę zrobić? A czego nie mogę? A co powinienem? A czego nie powinienem? I układamy sobie, chcąc, nie chcąc, słuchając takiego, czy takiego kaznodziei, taką, czy taką książkę czytając, czy wybierając sobie księgi, które bardziej sprzyjają, które nas błogosławią. I możemy wpaść w tą pułapkę trzeciego miejsca, że dokładnie tak jak była Jerozolima, że poczujemy się już tak wygodnie i tak stabilnie w systemie, który sobie stworzyliśmy, który służy tylko nam, że nasze chrześcijaństwo, które ma na celu, żeby służyć nam, żeby czerpać błogosławieństwo, że możemy dojść do miejsca, w którym świadomie lub nieświadomie przekręcimy jakiś fragment, ponieważ nie podoba nam się to, jak został napisany. Na pewno ktoś się pomylił. I byłem świadkiem takiej sytuacji jeszcze w przeciągu roku. Gdzieś na takim wyjeździe i był pastor z daleka i sobie rozmawialiśmy, tam kilku nas było i mówi, ten fragment o tym, że mam się modlić za władzę, on mi nie pasuje. Ja mówię, jak nie pasuje? Nie pasuje. Nie chciałbym, żeby był, mówi wprost. Ja mówię, ale bracie starszy z całym szacunkiem, ale tak serio? Nie chciałbyś, żeby był? No z jakiegoś powodu jest. I taka była rozmowa. I ja sam wtedy w sobie zacząłem się zastanawiać. Wiecie, też mam fragmenty, których nie lubię. I jak mam być szczery, wolałbym, żeby ich nie było. Na przykład fragment o kochaniu nieprzyjaciół. To jest taki fragment, który jest kontrowersyjny. Jak ja mam kochać tych, którzy mnie krzywdzą, prześladują? To nie jest łatwe. Lepiej nam się żyje, jak się i tak czasu nam brakuje na siebie, aby kochać tych, których mamy kochać, rodziny, przyjaciół. Jak trudno kochać tych wszystkich, co tu siedzą. A jeszcze każe nam kochać tych, których nie lubimy, którzy są jawnie naszymi nieprzyjaciółmi. To nie są łatwe miejsca. I myślę, że każdy ma takie, które omija. Każdy ma takie, których nie lubi. Introwertycy nie lubią fragmentów tych o wykrzykiwaniu i w ogóle o takim, o emocjach, po co to komu, po co ktoś dał psalmy. Nie? I ekstrawertycy nie lubią tych fragmentów, żeby się czasami zamknąć, posiedzieć w ciszy, poczytać słowo. Chciałby działać. Po co tak siedzieć i medytować nad Bożym Słowem. Każdy ma coś swojego, co nieświadomie, jeśli wejdziemy w jakieś takie duchowe lenistwo i pozwalanie sobie, przekręcimy, może nie aż tak perfidnie, jak ci ówcześni żydowscy nauczyciele, którzy wprost tak włączyli to odśpiewywanie psalmu tego wielkiego halalu, że błogosławieństwo spływało na nich, że znajdziemy się dokładnie w tym miejscu, że będziemy nagle się zastanawiać, gdzie jest ten Bóg w moim życiu? Gdzie jest ten Bóg w moim życiu? Co się dzieje? A może się okazać, że musimy usłyszeć ten głos, że nie chcemy słuchać Jego głosu i kiedy dopóki nie powiemy prawidłowo, że błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana i w tym sensie Chrystus, ze wszystkim, co powiedział, ze wszystkim, co kazał, ze wszystkim, co zostawił nam w dziedzictwie, z całą pełnią Boża, a nie tylko z tymi wycinkami, które nam pasują do naszego życia, czy do naszego myślenia, czy do naszej teologii, że być może dopóki tego nie zrobimy i nie zaakceptujemy, to ta przestroga, czy to zagrożenie, że nie będziemy oglądać dni Mesjasza, nie będziemy mogli korzystać z tego, co On mimo wszystko tutaj na ziemi zaplanował dla nas, a i w życiu przyszłym jeszcze więcej, że rzeczywiście może się okazać, że będziemy w tak samo beznadziejnej sytuacji, że nas to wszystko ominie. I będziemy się zastanawiać, dlaczego. Więc wierzę, że zachęta i przestroga, i chciałbym się tak modlić, jest taka, że żebyśmy, broń Boże, nigdy nie przyszli naszymi sercami do miejsca, w którym nabralibyśmy kawałka odwagi, żeby zmienić jakąkolwiek literę, która jest w tym Słowie. Żebyśmy zawsze podchodzili do tego z otwartym sercem, że to jest głos Pana, który Bóg chce powiedzieć i nawet jeśli on wywraca do góry nogami nasze tradycje, nasze już usytuowane myślenie, to może z jakiegoś powodu drażni specjalnie nasze serce czy nasze myśli, żebyśmy na nowo zaczęli go szukać i nigdy nie weszli w ten ekskluzywizm chrześcijański, tak jak ówcześni Żydzi weszli w swój ekskluzywizm bycia narodem wybranym. Żebyśmy nie tak jak oni wtedy przy tym ostatnim teście, czekając Bożego objawienia, czekając Bożego nawiedzenia, czekając Mesjasza, widząc Go twarzą w twarz, ominęli i chcieli Go potraktować jak wszystkich tych, których prorokowali. Żebyśmy nigdy nie byli w takim miejscu, że zaczniemy zajmować się tylko sobą i używali fragmentów, które by nas błogosławiły, tak jak tamci faryzeusze. A patrzyli na drugiego człowieka i rozumieli, że Bóg posyła nas do tych wszystkich ludzi dookoła. Bo ten świat jest tymczasowy, jakakolwiek władza by tu nie była, to dobrze nigdy nie będzie. Zawsze ktoś będzie niezadowolony. Ale że nasza misja i prawdziwa rzecz, tak jak Jezus chodził, uzdrawiał, wyrzucał demony, czynił człowieka wolnym i mówił, że bliskie jest królestwo i jest dla każdego, kto zechce. Że to jest nasza rzecz, tym się zajmować. I wierzę, że jest nagroda, tak jak jest nagroda za, mówi Słowo Boże, kto przyjmie proroka jako proroka, ten nagrodę proroka otrzyma. Tak samo wierzę, że jest nagroda za przyjęcie Bożego głosu takiego, jakim On jest. I jak bardzo by się to nam nie podobało, to jest nagroda za przyjęcie Bożego głosu i Mesjasza w całości, ze wszystkim, co On przyniósł. A nie tylko fragmenty, które nam się podobają. Więc powstańmy proszę i pomódlmy się. I zapraszam, zanim jeszcze zaczniemy śpiewać, nie będziemy rapować, ale żeby to był czas, gdzie będziemy badać nasze serca. A ja będę Cię zachęcał, żeby się otworzył na Ducha Świętego, żeby już usłyszał ten Boży głos, który może chce wypowiedzieć na pewne rzeczy. Kochany Duchu Święty, my zapraszamy Ciebie. My chcemy mieć uszy otwarte, nasze duchowe i oczy nasze duchowe otwarte. Nie na system, który chcemy tworzyć w naszym osobistym życiu, czy jako wspólnota, ale na Twoje dzieło, na Twój głos. Jakikolwiek by on nie był, ja chcę go usłyszeć. Czy mi się będzie podobał, czy mi się nie będzie podobał, ja pragnę go usłyszeć. Ja pragnę usłyszeć Twoje wezwanie, ja pragnę usłyszeć Twoją zachętę. Ja pragnę być może usłyszeć też Twoją korektę, jeśli jest potrzebna. Ale wierzę, że Ty przychodzisz, żeby gromadzić, a nie żeby rozpraszać. Że nawet jak masz korektę, to przychodzisz, żeby zgromadzić nas, a nie żeby rozpraszać. Ja modlę się, byśmy nie mieli zatwardziałych serc, pełnych wiedzy i różnych teorii, ale żebyśmy mieli serca otwarte i miękkie na Boże Słowo. Bo wierzę, że tak jak błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana, tak samo błogosławiony jest ten, który przyjmuje tego, który przychodzi w imieniu Pana. I błogosławiony jest też ten, który przyjmuje głos, który przychodzi w imieniu Pana. Więc Boże, otwórz nasze serca. Amen.